w zależności od tego, jaka jest dynamika tej muzyki, jakby z jakich dźwięków się składa, to ta muzyka może w bardzo różny sposób wpływać na funkcjonowanie naszego mózgu.
Dzień dobry moi drodzy. Ten odcinek dobrą dekadę temu spotkałem się z pewną ciekawą aplikacją, która w jakiś magiczno-naukowy sposób miałaby zmieniać nasz stan umysłu. Nasz stan umysłu w dosyć ciekawy sposób. Testowałem to, częściowo działało, częściowo nie, ale odkąd jestem naukowcem, zacząłem się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co się tam wtedy działo, to był bardziej efekt placebo, czy jednak rzeczywiście stoi za tym nauka. No jako, że mamy teraz okazję i mamy możliwość porozmawiania z różnymi ciekawymi naukowcami, to postanowiliśmy poruszyć właśnie temat odmiennych stanów umysłu i zaprosiliśmy do tej rozmowy pana profesora Wojciecha Glaca, który jest z Uniwersytetu Gdańskiego, jest jednocześnie dyrektorem Centrum Popularyzacji Nauki właśnie na tym uniwersytecie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Zanim przejdziemy do rozmów o tych konkretnych aplikacjach i tego, czy rzeczywiście mogą w jakiś sposób stymulować nasz umysł, to musimy się tak naprawdę zacząć troszkę od podstaw, jak ten nasz umysł działa. Wiemy, sprawdzałem sobie przed naszą rozmową, że mamy takich, nazwijmy to, 5 stanów umysłu. Mamy 5 fal mózgowych, które w zależności od tego, które w tym momencie, nie wiem właśnie jak to nazwać, kontrolują nasz umysł, powodują, że mamy konkretny stan. I one mogą powodować, że jesteśmy bardziej skoncentrowani, mniej skoncentrowani, mamy zwiększony poziom kreatywności, tudzież w drugą stronę jesteśmy totalnie rozluźnieni, ponieważ to stan, który bardziej by przypominał marzenia senne. Więc może właśnie na początek bym prosił pana profesora, żeby nam troszkę na ten temat opowiedzieć.
No i wyjaśnił, jak to działa, co to są te fale mózgowe, czy to jest tak jak fale 5G, czy inaczej powinniśmy to postrzegać?
I powinniśmy się bać nadajników. Rzeczywiście te fale obrazują pracę mózgu, to znaczy obrazują to, w jaki sposób całe wielkie partie komórek nerwowych, głównie w korze mózgowej, w jaki sposób one działają, czyli z jaką częstotliwością wysyłają impulsy elektryczne. No i mierząc to, można określić, jak synchronicznie albo niesynchronicznie pracują różne rejony kory mózgowej, jak bardzo intensywnie lub jak mało intensywnie. No i rzeczywiście w ten sposób, jakby za pomocą tych fal, możemy mierzyć taki ogólny poziom aktywności, ale też ogólny poziom, nazwijmy to, takiej synchronizacji pracy naszej kory mózgowej. No i rzeczywiście fale alfa wskazują na to, że jesteśmy w stanie takiego relaksu, czyli nasz mózg nie przetwarza zbyt wielu informacji. Najczęściej to pojawia się wtedy, kiedy mamy zamknięte oczy, dlatego że otwarcie oczu powoduje dopływ tak wielu informacji, tych sensorycznych, że ich analiza wymaga jednak sporej aktywności kory mózgowej, która właśnie aktywując się, przyspieszając swoją pracę, zmienia tą aktywność z tych fal alfa na fale beta, a jeżeli dodatkowo zaczynamy chcieć coś rozumieć, analizować, rozwiązywać jakieś problemy, no to wtedy pojawiają się fale gamma, czyli te najszybsze, które wskazują na to, że komórki pracują naprawdę z niezłą siłą, w bardzo zdesynchronizowany sposób, jakby, czyli sugeruje to, że cały mózg pracuje, ale pracuje jakby na pełnych obrotach. No i mamy jeszcze takie fale delta, które sugerują taki głęboki relaks w czasie snu, i mamy fale teta, które wskazują na to, że przeprowadzamy jakiś proces poznawczy, często pamięciowy, i to jest jakby cała taka gama tych rytmów. Natomiast jakby to jest coś, co nie zawsze w pełni może nam zobrazować to, w jaki sposób nasz mózg pracuje, dlatego że jakby na bazie takiej wysokiej, powiedzmy, aktywności mózgu, my możemy rozwiązywać jakiś problem, ale równie dobrze możemy przeżywać coś głęboko emocjonalnie, coś nas może mocno pochłaniać, kierować naszą uwagę w stronę czegoś takiego właśnie, co wzbudza silne emocje, więc jakby nie zawsze sama ta aktywność mierzona tymi falami mózgowymi jest w stanie nam powiedzieć wszystko o tym, w jakim stanie znajduje się nasz mózg, co on aktualnie robi, natomiast pozwala nam to ocenić właśnie, czy jest mniej lub bardziej pobudzony wtedy, kiedy właśnie mierzymy to za pomocą elektroencefalografii.
Ja właśnie w tym momencie, kiedy pan profesor tutaj mówił, popijam sobie kawę i zastanawiam się w tym momencie, czy taka substancja, kofeina na przykład, ona może wpływać na nasz mózg właśnie pobudzająco, czy to realnie jesteśmy w stanie na przykład zaobserwować właśnie przy użyciu encefalografii przyspieszenie na przykład fal mózgowych, zmianę częstotliwości na te, które wskazywałyby na wzmożoną aktywność naszego mózgu. Czy to można przełożyć tak 1:1, że niektóre na przykład substancje właśnie powodują taki wyrzut poza endorfinami na przykład, to powodują właśnie zwiększenie intensywności funkcjonowania naszego mózgu.
Jak najbardziej tak. No, kofeina jest jednym z tych stymulantów, które znamy. Jest jednym z tych takich bardziej łagodnych stymulantów, bo oczywiście mamy całą masę różnego rodzaju bardzo silnych stymulujących związków. No i rzeczywiście ta kofeina aktywuje naszą korę mózgową, dlatego że aktywuje neurony pnia mózgu, czyli te neurony, które jakby można powiedzieć aktywują naszą korę mózgową. Nie w sposób taki bezpośredni, tylko bardziej pośredni, za pomocą struktury, która pośredniczy w przekazywaniu tej aktywacji do kory mózgowej, czyli za pośrednictwem takiej dość dużej, ważnej, centralnie położonej struktury, jaką jest wzgórze. I właśnie w związku z tym, że te neurony pod wpływem kofeiny, one można powiedzieć się mniej męczą, czyli są mniej podatne na takie samoistne wyhamowanie, no to jakby dłużej utrzymują swoją aktywność, a więc jakby większe partie neuronów utrzymują wyższą aktywność, co się przekłada na wyższą aktywność kory mózgowej. Kofeina zresztą też jest taką substancją, która dość dobrze wspomaga konkretne procesy, czyli nie tylko aktywację, ale również konkretne procesy poznawcze. Mam tutaj na myśli głównie uwagę, czyli ten proces, który pozwala nam przetwarzać pewne informacje w oderwaniu od innych rzeczy, które się aktualnie dzieją w naszym mózgu czy w naszym otoczeniu. I ta uwaga właśnie jest też wzmagana pod wpływem kofeiny, dzięki temu, że specyficzne neurony, które pozwalają nam utrzymać tą uwagę, czyli mam tutaj na myśli neurony dopaminowe i neurony noradrenergiczne, są aktywowane dzięki tej właśnie kofeinie i tym samym ten ktoś, kto pije kawę i ma do wykonania jakąś robotę intelektualną, z reguły może wykonać ją w sposób taki bardziej precyzyjny, lepszy, krótko mówiąc.
W ten sposób będę sobie tłumaczył nadużycia w strefie kawy, bo jestem kawoszem i tego nie ukrywam, że 5 kaw dziennie to też nie jest dla mnie jakimś wielkim wyczynem.
Porozmawialiśmy właśnie o kawie, która jest jednym z najbardziej znanych stymulantów, ale chciałbym właśnie, żebyśmy przeszli do tej rozmowy o, nazwaliśmy to chwilę przed rozmową z Czarkiem, elektronicznymi stymulantami. Właśnie o tej aplikacji, o której wspominaliśmy. Dla ciekawskich aplikacja nazywa się iDozer i tak jak wspominałem, spotkałem się z nią z dobrą dekadę temu, od tamtego czasu mocno mnie zastanawiało, czy ona rzeczywiście działa. Ta aplikacja, dla tych z Państwa, którzy nie mieli jeszcze okazji o niej usłyszeć, polega na tym, że zakładamy słuchawki, najlepiej założyć słuchawki i słuchamy pewnych dźwięków. Nie nazwałbym zdecydowanie tego muzyką, to są dosyć specyficzne wydawane dźwięki, które słyszymy troszkę bardziej w lewym uchu, trochę bardziej w prawym uchu. Wybieramy sobie jakby konkretny typ dźwięku, bo te dźwięki mają zarówno przestawić nas na konkretne fale, czyli mamy najpierw właśnie na przykład działać falami gamma czy theta, ale także teoretycznie w tej aplikacji możemy wybrać dźwięki, które mają w jakiś sposób symulować konkretne stymulanty czy nawet narkotyki. Teoretycznie w tej aplikacji można wybrać takie, które symulują właśnie spożycie kawy czy spożycie alkoholu, czy niestety także i mocniejszych narkotyków. I zastanawiam się, czy rzeczywiście słuchając takiego typu dźwięków jest możliwość, aby nasz mózg przestawił się na reagowanie w ten sam sposób, jakbyśmy mieli kontakt z takimi substancjami, czy zdecydowanie bardziej mówimy tutaj o jakimś placebo?
Innymi słowy, czy można sobie zastosować kofeinę, ale w dźwięku?
Znaczy zdania, jeśli chodzi o badania naukowe, czy też jakby wnioski wypływające z tych badań naukowych, to no tak jak to często w nauce bywa, dane są niejednoznaczne. Jedne dane sugerują, że rzeczywiście tego typu stymulacja dźwiękowa może być czymś, co przekłada się na pewną specyficzną zmianę aktywności mózgu, ale są też badania, które sugerują, że wcale nic tam się nie zmienia, jeśli chodzi o moce tych poszczególnych fal mózgowych, czyli że jakby to jest efekt, który nie jest efektem, jakby który ma takie podłoże neuronalne, które dałoby się w sposób taki jasny i oczywisty potwierdzić. Czyli jest dużo badań, które pokazują, że tego typu aplikacje, czy też tego typu stymulacja dźwiękowa wpływa na to, w jaki sposób ludzie się czują, w jaki sposób wykonują pewne jakieś tam, powiedzmy, działania, na przykład związane z taką sferą intelektualną, poznawczą, czy też, że ona wpływa na nastrój na przykład danej osoby. Natomiast jeżeli chcielibyśmy jednocześnie, poza tymi subiektywnymi odczuciami osób, które słuchają takiej muzyki, spróbować potwierdzić to również w takich obiektywnych pomiarach fizjologicznych czy neurofizjologicznych, okazuje się, że tak naprawdę jest jedno z trudno jednoznacznie stwierdzić, czy to rzeczywiście jest efekt, który jest efektem obiektywnym, dlatego że część badań pokazuje, że rzeczywiście zmienia się moc tych fal, zmieniają się jakieś tam reakcje takie autonomiczne związane z naszym układem hormonalnym czy tym autonomicznym układem nerwowym, co można na przykład mierzyć chociażby akcją serca, a są takie badania, które pokazują, że właściwie nic się nie zmienia. Czyli można powiedzieć, że nie ma obiektywnych, naukowych dowodów na to, które by wskazywały na to, że jest to skuteczna metoda. Natomiast z jakiegoś powodu to jest skuteczne, chociażby sam fakt, że tego typu aplikacje istnieją, jak mówicie, 10 lat, to znaczy, że ludzie dalej z tego korzystają, a korzystają dlatego, że widocznie odczuwają jakieś pozytywne efekty korzystania z nich. Więc być może to są bardzo drobne zmiany funkcjonowania mózgu, które jednak mogą być wystarczające do tego, żeby poprawić zdolności tego mózgu, dlatego że na przykład kiedy ktoś ma do wykonania jakąś pracę intelektualną, typu rozwiązać ma jakieś zadanie, czegoś się nauczyć, gdzie o tym sukcesie tej osoby decydują często bardzo delikatne różnice w jedną lub drugą stronę, jeśli chodzi o, nazwijmy to tak bardzo kolokwialnie, wiarę w swoje możliwości. Czyli de facto, tak sprowadzając to do neurobiologii, chodzi o poziom motywacji, która przekłada się na ilość zasobów, które możemy włożyć w to wykonanie tego zadania bez poczucia ryzyka, że to będzie stracony zasób. No i można powiedzieć, że takie drobne zmiany często są tym czymś, co sprawia, że ktoś już jest w stanie skutecznie podołać jakiemuś zadaniu, dlatego że to jest właśnie ta odrobina, większa motywacja i przekłada się na sukces. I dlatego jakby coś, co może być niewidoczne w takich badaniach obiektywnych, zwłaszcza wtedy, kiedy badamy duże grupy, gdzie można powiedzieć, że u jednych jest większa, u innych mniejsza, więc średnia ta zmiana może być niewielka, ale u jakiejś pojedynczej osoby, u których ta zmiana jest wystarczająco duża, która może być słabo rejestrowana, ona może być wystarczająca do tego, żeby dawało to jakieś pozytywne efekty.
Tak, i słyszałem, że stojącą za tym technologią jest coś, co nazywa się binaural beats, czyli takie dudnienia synchroniczne, że właśnie najlepiej używać tego na zasadzie słuchawek i słuchamy tych dźwięków, które mają konkretną częstotliwość, ale równie dobrze może wpływać na nas konkretny typ muzyki. Słyszałem, że szczególnie muzyka taka ludowa, bardziej plemienna, która bardziej bazuje na bębnach i konkretnych częstotliwości, które te bębny wywołują, że one także mogą nas w jakiś sposób ustawić ten stan naszego umysłu. Czy rzeczywiście to też ma jakieś podłoże ze sobą?
To znaczy wiemy z wielu różnych badań, że muzyka ma generalnie duży wpływ na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg. Jeśli chodzi o muzykę taką etniczną, to szczerze mówiąc nie kojarzę żadnych konkretnych badań. Natomiast jak tam swego czasu robiłem taki research na temat tego właśnie, jak muzyka wpływa na nasz mózg i rzeczywiście, czy ona jest skuteczna, powiedzmy jako wspomagająca terapię na przykład różnych chorób czy zaburzeń psychicznych, no to generalnie jakby z tych badań wychodzą takie wnioski, że w zależności od tego, jaka jest dynamika tej muzyki, jakby z jakich dźwięków się składa, to ta muzyka może w bardzo różny sposób wpływać na funkcjonowanie naszego mózgu. Więc taka muzyka, można powiedzieć, dynamiczna, taka radosna, można powiedzieć, to jest taka muzyka, która rzeczywiście poprawia nasz nastrój i powoduje taką ogólną aktywację. Natomiast muzyka, która płynie wolniej, jest muzyką, która powoduje stan relaksacji. Więc można powiedzieć, że w zależności od tego, jaką wybierzemy muzykę, o jakim stopniu skomplikowania, o jakim stopniu rytmice, o jakim stopniu przewidywalności kolejnego dźwięku, to będziemy otrzymywać różne efekty, jeśli chodzi o zmianę funkcjonowania naszego mózgu.
A pan profesor słucha muzyki przy pracy?
Zdarza mi się, zwłaszcza wtedy, kiedy szukam pewnego rodzaju takiej inspiracji, czyli jeżeli mam coś kreatywnego do wykonania, no to wtedy sięgam po mój ulubiony zespół, jakim jest Pink Floyd, który mimo, że znam tą muzykę absolutnie doskonale i w zasadzie gdybym tylko był multi-instrumentalistą, to mógłbym grać z nimi, znając wszystkie dźwięki bez zaglądania do tabulatury. Natomiast jakby ona generalnie, ta muzyka jest na tyle nieprzewidywalna, jeśli ktoś zna twórczość Pink Floyd, to nie jest jeden ten sam, prawda, dźwięk, który się cały czas powtarza, tylko jest bardzo duża zmienność i wiemy, że tego typu muzyka, której mózg nie do końca jest w stanie przewidzieć, co się wydarzy, gdzie jest zaskakiwany jakimiś dźwiękami albo zwrotami akcji tej muzycznej, to jest coś, co powoduje bardzo silną aktywację naszej kory mózgowej, tych funkcji poznawczych, dlatego że jakby to, czy nasz mózg zachowuje pewnego rodzaju spokój, czy czuwa, jest aktywny i jest jakby mocno skoncentrowany na rzeczywistości, wypływa z faktu, czy jest w stanie przewidywać przyszłość. Wtedy, kiedy jest trudno przewidzieć lub wtedy, kiedy przyszłość nas zaskakuje, czyli właśnie kiedy dźwięk pojawia się odrobinę później niż powinien w stosunku do tego, jak go przewidywaliśmy, no to to jest coś, co powoduje bardzo silną aktywację. No i na bazie tej silnej aktywacji oczywiście ogólne większe pobudzenie mózgu jest w stanie wywołać też jakby lepszą zdolność do tego, żeby gdzieś tam przeszukiwać swoją pamięć w poszukiwaniu jakichś skojarzeń, które mogą nam pomóc rozwiązać jakiś problem. Więc jak jesteśmy zrelaksowani, to trudno o to, żeby rozwiązywać skomplikowane problemy, no bo wtedy nasz mózg jest po prostu za mało aktywny, więc jeżeli ja szukam czegoś, co mnie pobudzi, to wtedy sięgam właśnie po taką muzykę, która z jednej strony ją lubię, a z drugiej strony ona jest czymś, co właśnie dość mocno wymaga od mojej kory mózgowej silnej aktywacji po to, żeby ją ogarniać, tą muzykę, bo jest dość złożoną muzyką.
No tak, na chwilę się znaleźliśmy po drugiej stronie Księżyca. Faktycznie muzyka Pink Floyd no raczej jest mało przewidywalna. Ja ze swojego doświadczenia, tak patrząc po sobie, zdecydowanie łatwiej mi jest się skupić, kiedy faktycznie słucham muzyki. Niestety nie mogę słuchać polskiej muzyki z uwagi na to, że wtedy za bardzo skupiam się na tekście, niż tej na przykład w języku angielskim, czy w ogóle pozbawionej tak naprawdę słów. Więc chyba faktycznie coś w tym jest, że ta muzyka potrafi nas zamknąć w jakiejś takiej bańce, kiedy my jesteśmy w stanie się skupić i myśleć tylko i wyłącznie na dany temat, czy w ogóle coś robić konkretnego, być skupionym, innymi słowy, no lub się nawet relaksować. No i właśnie, czy to znaczy, że Spotify znalazło, tworząc nam te playlisty wszystkie, low-fi, deep concentration music i tak dalej, to tak naprawdę to jest rozwiązanie naszych jakby potrzeb?
No myślę, że tak, to znaczy, że jest wiele badań, które potwierdzają to, że wtedy, kiedy mamy do wykonania jakieś działania, na przykład intelektualne, związane z uczeniem się chociażby, czy też jakby pragniemy się zrelaksować, no to wybór odpowiedniej muzyki jest czymś, co rzeczywiście wywołuje takie zmiany tego nastroju, czy zmiany aktywności. Więc słuchanie generalnie spokojnej muzyki, rzeczywiście bez słów, ale w miarę takiej powtarzalnej, przewidywalnej, jest czymś, co wielu osobom pozwala na to, żeby móc się skupić na wykonywaniu pewnego działania. Natomiast muzyka taka właśnie bardziej szarpana, nieprzewidywalna, bardziej dynamiczna, jest czymś, co będzie mocno pobudzać. Więc w zależności od tego, czego potrzebujemy, no to odpowiednio dobrana muzyka jest czymś, co będzie wychodzić naprzeciw tym naszym oczekiwaniom. Jest też taka teoria, która mówi o tym, że jakby to, czy ta muzyka działa, bo oczywiście mówimy teraz o tym, że ta muzyka działa, ale są też, jak to w nauce, badania, które sugerują, że nie zawsze i nie w przypadku każdej osoby ta muzyka będzie dawała takie rezultaty pozytywne, czy będzie robić dokładnie to, czego byśmy oczekiwali. Jedna z takich hipotez, na którą się swego czasu natrafiłem, to jest hipoteza, która jakby odnosi się do naszej osobowości, czyli jeżeli ktoś jest tak zwanym ekstrawertykiem, to według takiej jednej z takich bardziej popularnych psychologicznych teorii, osoba, która jest ekstrawertykiem, poszukuje tej stymulacji, dlatego że jej mózg jest jakby na takim niższym poziomie aktywacji, więc żeby poczuć jakby tą odpowiednią energię, gotowość do działania, ten ktoś potrzebuje właśnie jakiejś stymulacji, żeby wznieść się na ten poziom aktywności, który gwarantuje możliwość wykonania jakiegoś działania. No i u takich osób rzeczywiście jakaś stymulacja, na przykład dźwiękowa, te osoby czasem same siebie stymulują, czyli na przykład tupają sobie nogami, prawda, czy też tak by trzęsą nogą, zapewniają jakiś poziom stymulacji, czy to z mięśni, prawda, czy to może być ta słuchowa stymulacja, ale jakaś jest stymulacja, która podwyższa aktywność, pozwalając na to, żeby właśnie wydobyć z tego mózgu więcej, co potrzeba. Osoby tak zwane introwertyczne są osobami, które jakby nie potrzebują tej dodatkowej stymulacji, bo one z kolei byłyby przestymulowane, czyli mogłyby wtedy odczuwać jakby spadek tej zdolności, tych kognitywnych, wtedy, kiedy ten mózg byłby nadmiernie zaktywowany.
W kontekście tego, bo co pan profesor powiedział, a mianowicie takiego ciągłego stupania nogą, czy braku możliwości właśnie skoncentrowania, przyszło mi na myśl tak teraz pytanie dotyczące słynnego ADHD, czyli tej naszej takiej, powiedzmy tak, ostatnio na TikToku, czy YouTubie, czy wszędzie wszyscy diagnozują u siebie ADHD, że są nadpobudliwi na każdy możliwy sposób i zastanawiam się, czy w kontekście takiej całej neurobiologii takie działania właśnie chociażby za pomocą muzyki mogłyby być jakby kojące i pomóc właśnie osobom, które są wiecznie zdekoncentrowane lub mają trudności ze skupieniem się, właśnie wejść w tory i na przykład skupić się na pracy?
Są takie badania, są rzeczywiście badania, które sugerują, że muzyka może być jakby skuteczną formą wspierania ogólnie tak terapii zaburzeń uwagi. Natomiast też część badań, żebyśmy byli uczciwi i w pełni przedstawiali to, o czym mówi nauka, część badań nie wskazuje na to, żeby ta muzyka była czymś, co pomaga. Być może zależy to od tego, jaki jest stopień tego zaburzenia. Być może to jest kwestia doboru tej odpowiedniej muzyki, która byłaby najbardziej skuteczna. Więc to są jakby rzeczy, które wymagają jeszcze wciąż dalekich poszukiwań naukowych, żeby znaleźć ten złoty środek. Natomiast jakby to, co wiemy, napawa pewnym optymizmem, jeśli chodzi o to, że jakby ta muzyka, która jednak ma ten niski próg wejścia, prawda, czyli teoretycznie każdy może testować na sobie właśnie z tą muzyką, co powoduje, że on działa w sposób bardziej wydajny. Nie trzeba tej jakby pomocy specjalisty, więc jakby tutaj użycie tej muzyki jako czegoś, co wspomaga, jest czymś, co raczej nie powinno zaszkodzić. Oczywiście nie zaszkodzi wtedy, kiedy ktoś nie zrezygnuje z jakiejś terapii związanej z udziałem specjalistów, prawda? Więc nie na własną rękę, ale jako forma wspomagania mogło być to czymś cennym, jeżeli tylko jesteśmy w stanie dobrać ten właściwy rodzaj muzyki.
Dużo mówimy tutaj o muzyce czy szeroko pojętych dźwiękach. Wspominaliśmy także o znanym stymulancie, jakim jest kawa. Zastanawiam się, czy generalnie mamy jeszcze jakieś inne naukowo potwierdzone narzędzia tudzież czynności, które mogą nam poprawić właśnie ten nasz stan umysłu poprawiając na przykład jakość snu, stan koncentracji, czy wprost przeciwnie, stan relaksu. Czy mamy jakieś takie potwierdzone naukowo narzędzia?
To znaczy wiemy z wielu różnych badań, że ta nasza aktywność i wydajność, taka można powiedzieć poznawcza, czyli to, o co wszyscy walczą w tej chwili, ona jest zależna od tego, jak te komórki w tym pniu mózgu między innymi, jak one w stanie są szybko i wydajnie podjąć swoje działanie w celu zaktywowania tej kory i utrzymania uwagi tej kory na tym wybranym jakimś zbiorze danych, które przetwarzamy, rozwiązując na przykład jakiś problem. No i teraz wiemy, że te komórki w tym pniu mózgu, one przez to, że jakby mają raz, że mają zadanie cały czas utrzymywać aktywność naszą, czyli zapewniać stan czuwania, a dwa, że muszą czasem przyspieszyć troszkę, zerwać się, prawda, i bardziej się zaktywować wtedy, kiedy potrzebujemy właśnie tej konkretnej uwagi do tego, żeby coś tam zanalizować, podjąć jakąś decyzję, rozwiązać problem, to one się męczą. Męczą się jak wszystkie komórki, prawda, czyli produkują różnego rodzaju metabolity, które dla nich samych, tych komórek, są sygnałem, że są metabolicznie zmęczone. No i takim właśnie systemem receptorowym, jednym z kilku tych ochronnych systemów, jest system, o którym mówiliśmy w przypadku kawy, czyli system adenozynowy, którego tych receptorów, kofeina jest właśnie antagonistą, czyli blokuje te receptory, czyli nie pozwala komórkom poczuć się zmęczonymi. To oczywiście działa do czasu, natomiast te komórki się męczą. I teraz jakby, żeby móc zapewnić sobie zdolność do tego, żeby szybko, sprawnie podejmować tą aktywność intelektualną, to te komórki muszą mieć te momenty, kiedy będą w stanie się zrelaksować, odpocząć, zregenerować i wtedy mogą znowuż na nowo podjąć tą swoją z pełną mocą aktywność aktywującą naszą korę i aktywującą te procesy poznawcze. Więc jakby to, co my wszyscy instynktownie wiemy, że wtedy, kiedy szczególnie intensywnie pracujemy intelektualnie, to musimy robić sobie przerwę. Natomiast żeby zrobić to w sposób najbardziej wydajny, to ta przerwa powinna być zrobiona tak, żeby rzeczywiście coś dawała. To, co ludzie często robią jako dość poważny błąd, taki może powiedzieć strategiczny, to, że w momentach, kiedy odrywają się od tej czynności intelektualnej, jakiejś nazwijmy to poważnej, zaczynają zajmować się rozrywką jako czymś, co ma ich oderwać od myślenia o tej rzeczy poważnej, przynieść pewną formę poprawy nastroju, jakąś formę radości, jakąś nagrodę za wykonaną do tej pory pracę. I w tym momencie, kiedy na przykład, nie wiem, sięgają po jakiś telefon, tablet, czy robią cokolwiek innego, co angażuje ich również poznawczo, no bo jednak analizowanie tego świata rozrywki, czy cokolwiek tam robimy, wymaga jednak wciąż uwagi. Prawda? Więc jakby ten system nie ma kiedy odpocząć. Ludzie odpoczywają od tego zadania, w którym byli przed chwilą, ale de facto nie pozwalają mózgowi się zrelaksować, by po to, żeby mógł podjąć tą swoją aktywność z pełną mocą za chwilę znowu. Więc jedyna skuteczna forma takiej przerwy to jest rzeczywiście przerwa, którą spędzamy na relaksie, czyli albo wykonując pewne powtarzalne czynności typu, nie wiem, spacer, na przykład, jeżeli nie możemy nigdzie wyjść, no to taki chociażby chwilę pochodzenie, prawda, po jakimś tam biurze czy swoim pokoju, ale bez starając się nie myśleć o niczym konkretnym, lub też można zamknąć oczy, położyć się i spróbować o niczym nie myśleć, co oczywiście jest trudne, ale nie jest niemożliwe, a przynajmniej nie można dać się porwać jakimś konkretnym myślom, a zwłaszcza nie powinniśmy stymulować się właśnie tak sensorycznie, czyli oglądać czegoś, co jest dynamiczne, bo wtedy nie ma szans, żebyśmy byli w stanie się zregenerować. No i ten sen, o którym wspomnieliście, jest oczywiście niezwykle ważny. Ważna jest jego efektywność, nie tyle długość, co efektywność, czyli jakby nikogo nie powinno martwić to, że zamiast 8 sypia 7 godzin, wtedy kiedy czuje się w ciągu dnia wyspany i gotowy do pełnej aktywności, czyli wtedy, kiedy nie czuje takich momentów zwiechy, zmęczenia, senności, to znaczy, że ta długość snu jest wystarczająca, bo można teoretycznie spać długo, ale sen może być przerywany i de facto sama długość tego snu może nie dać tego obrazu, jaki ten sen jest pod względem efektywności. No więc sen efektywny to jest taki, który pozwala nam w ciągu dnia z pełną mocą korzystać z aktywności naszego mózgu bez uczucia zmęczenia takiego psychicznego, bez zasypiania. Jak się pojawia skłonność do drzemki, to zawsze jest to sugestia wyraźna, że mózg próbuje zrekompensować niedobory snu. No i ten sen jest tutaj kluczowy, no bo w czasie snu właśnie te systemy dość mocno się regenerują, a poza tym w czasie snu, jak wiemy, pamięć ulega pewnej restrukturyzacji. Ta pamięć, jak jest dobrze ułożona, dobrze powiązane są ze sobą ślady pamięciowe, logicznie jedna rzecz wypływa z drugiej, a trzecia z czwartej i tak dalej, no to wtedy jakby same procesy poznawcze też są bardziej wydajne, bo mózg zużywa po prostu mniej energii po to, żeby dokopać się do tego właściwego śladu pamięciowego, który poszukuje jako czegoś, co mu potrzebne jest do rozwiązania problemu. No więc jakby ten sen jest podwójnie przez to ważny, no bo zapewnia nam jakby porządek w tym mózgu, nie tylko relaks i gotowość do działania, ale również pewien porządek, bo te sieci różne neuronalne ulegają pewnej optymalizacji w czasie snu, kiedy nasz mózg testuje sobie różne rozwiązania, to właśnie pozwala to na to, żeby potem na jawie móc dzięki tej optymalizacji sprawnie się poruszać.
Wiele lat temu mój tata powiedział mi takie słowo, a mianowicie: Czarek, jesteś zmęczony? Ja mówię, no trochę jestem zmęczony, byłem studentem, żyłem dość aktywnie, starałem się uczyć jak najlepiej i tak dalej. Plus to chodziło o życie studenckie. Ja mówię, to chyba się czymś martwisz. A ja mówię, dlaczego tak uważasz? Bo praca nie męczy człowieka, tylko właśnie zmartwienia. I w kontekście tego zastanawiam się, jak takie negatywne myśli, te wszystkie takie problemy, powiedzmy, dookoła nas, jak bardzo zaburzają naszą pracę i nasze funkcjonowanie i czy da się coś z tym zrobić w kontekście poprawy właśnie jakości naszego funkcjonowania mózgu ogólnie, czy w ogóle poprawy koncentracji, czy zwiększenia zdolności poznawczych.
Znaczy wiemy, że nasz nastrój, czy też emocje, tak jeszcze szerzej patrząc, one oczywiście bardzo mocno wpływają nie tylko na jakby sam fakt, jak działa nasz mózg, ale też to, czym się zajmuje nasz mózg. Czyli można powiedzieć, że mając pewien problem, czyli jakieś rzeczy wywołują nieprzyjemne emocje i stres z tym związany, one powodują, że uwaga nasza będzie zawsze przynajmniej w części skoncentrowana na tym problemie. On będzie wracał pod wpływem różnych skojarzeń, co będzie wpływało na to, że my będziemy albo cały czas, albo co jakiś czas wracali do tego, że tak powiem, problemu po to, żeby go rozwiązać, bo nasz mózg tymi emocjami oczywiście kieruje naszą uwagę na problem, wskazując na to, że to jest coś, co wymaga rozwiązania. No więc jakby albo wtedy my będziemy mocno obciążeni tak psychicznie jakby myśleniem o tym problemie, próbą jego rozwiązania, albo będziemy zmęczeni faktem, że nie możemy czegoś zrobić skutecznie innej rzeczy, no bo wciąż jakby nasze myśli będą wracały do źródła tego problemu. I to rzeczywiście jest coś, co będzie powodowało, że te procesy poznawcze, nawet jeżeli próbujemy skupić się na czymś innym, one ciągle zakłócane powrotem do tego myślenia o problemie, one będą mniej wydajne, a tym samym jakby będą trwały dłużej, zajmować nam będzie rozwiązanie jakiegoś problemu, czyli de facto mózg zużyje więcej znacząco energii, tych swoich zasobów, do tego, żeby robić różne czynności, które normalnie sobie robimy. Więc rzeczywiście tak jest. Poza tym emocje wpływają w ten sposób, że jakby wpływają też na poziom motywacji naszej do jakichś innych różnych czynności. To znaczy, mając dobry nastrój, mając przyjemne emocje, one wpływają na dość dużą łatwość motywowania się do różnego rodzaju działań. Czyli kiedy człowiek jest w stanie optimum, jeśli chodzi o nastrój, to jest bardziej, znacznie bardziej gotowy do podejmowania różnego rodzaju wysiłków, czy intelektualnych, czy takich fizycznych, niż wtedy, kiedy ma zły nastrój, bo ten zły nastrój sprawia, że nasza motywacja będzie osłabiona, no bo ten nastrój jest warunkowany działaniem układu, który nazywamy układem nagrody, i ten sam układ nagrody jest odpowiedzialny za naszą motywację do działania. Czyli jeżeli będzie jakiś sygnał, który będzie redukował aktywność układu nagrody, sugerując, że jest jakiś problem, to jednocześnie trudno, żeby w czym innym dostrzec coś pozytywnego, kiedy układ nagrody będzie startował jakby z niższego poziomu, a więc wykrzesa z siebie mniejszą aktywność, co w naszej psychice i świadomości będzie równoznaczne z tym, że my będziemy widzieć tą rzecz, którą mamy zrobić, jako mniej wartościową, albo będziemy widzieć siebie w tej czynności jako kogoś, kto ma mniejszą szansę na odniesienie sukcesu. Dlatego rzeczywiście ojciec miał jak najbardziej rację, przypisując temu zmartwieniu problemy związane z tym naszym samopoczuciem, również na tym poziomie psychicznym, i tą szybkość męczenia się.
Może to jest jakaś po prostu ludowa prawda, a że w tych przysłowiach i powiedzonkach najczęściej jakieś ziarno prawdy jest, no to może i w tym wypadku, jak widać, także miał rację. Trzeba chyba słuchać rodziców w takim razie. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo dość dużo rozmawiamy o takich konceptach też trochę psychologicznych w zasadzie, oczywiście o neurobiologii, biologii. Czy mógłby pan profesor polecić jakieś książki dla laików, które byłyby dobre do zapoznania się z tym tematem, czy inaczej tematem związanym z naukami biologicznymi w kontekście neurobiologii, właśnie chociażby z tym, czy z ośrodkiem nagrody, czy właśnie z funkcjonowaniem mózgu? Ale takie popularne naukowe. Ja tu nie mówię, że teraz, nie wiem, jakąś biologię będziemy próbowali tutaj przemycić.
Znaczy, ja chciałem zacząć od tego, że ja generalnie zawsze polecam podręcznik z neurobiologii, który jest czymś, co uważam za naprawdę bardzo wartościowe, ale nie tylko dlatego, że jest czymś, co można powiedzieć najpełniej opisuje pracę mózgu, tylko dlatego, że skłania do pewnych samodzielnych poszukiwań lub też skłania do tego, żeby starać się zrozumieć. A to już jest samo w sobie czymś niezwykle cennym. Natomiast oczywiście jest cała masa i cały czas rośnie, mam wrażenie, ta liczba pozycji popularno-naukowych dotyczących mózgu. Ja mam słabą pamięć do tytułów i nazwisk, więc ja nie będę w stanie teraz wymienić czegoś konkretnego. Natomiast wszystkie te, z którymi się spotkałem, czyli te, które są do nabycia w naszych księgarniach takich czy owakich, to były pozycje, które były dla mnie czymś, co jest bardzo cenne, więc gdybym zaczynał swoją przygodę, to tak naprawdę sięgnięcie po jakąkolwiek pozycję popularno-naukową dotyczącą mózgu będzie czymś cennym. I trudno mi tutaj wskazywać na coś takiego bardzo konkretnego, które byłoby czymś, od czego warto zacząć, bo one wszystkie zawsze mają taką konstrukcję, a może nie zawsze, ale często, taką konstrukcję, że zaczynają od tego opisywania, jak działa mózg w ogóle, żeby na bazie tego ogólnego konceptu działania mózgu jakby zacząć mówić o pewnych konkretach, których dotyczy ta książka. Więc de facto, czytając którąś tam książkę z rzędu, człowiek jest już tak dobrze, ma utrwaloną tą wiedzę na temat ogólnego działania mózgu, że w zasadzie ma wrażenie, że już nie musi dalej czytać, bo wszystko wie. Więc polecam każdą książkę. Jak wiemy, czytanie jest teraz w deficycie, więc jakakolwiek książka będzie czymś naprawdę cennym.
To z kolei też właśnie słowa kolegi. Zawsze lepiej wiedzieć cokolwiek, nawet w absurdalnej sytuacji, niż nie wiedzieć niczego. Wiedza jest rzeczą, która zawsze jest w cenie, nazwijmy to tak.
W kontekście tego, co pan profesor powiedział a propos czytelnictwa, to akurat w zeszłym tygodniu czytałem wyniki właśnie corocznego poziomu czytelnictwa w Polsce, że po raz pierwszy od dobrej dekady idziemy w górę i czytamy w końcu coraz więcej, więc tutaj takie pozytywne informacje.
A teraz, żebyśmy się tak zabawili w takich sceptyków zawodowych, to teraz te dane dotyczą sprzedaży książek, czy rzeczywiście czytelnictwa?
Czytelnictwa. Mówimy, badania są przeprowadzane na tej zasadzie, że pyta się osób, ile czytały w zeszłym roku, jakie to były książki, ile sztuk i tak dalej. I rzeczywiście, żeby być realnie sceptycznym, to prawda jest taka, że czytali więcej niż jedną, więc nie jest taki sukces wielki, ale zawsze lepszy rys niż nic niestety.
Ach, powiedzmy, że Janko Muzykant nie jest za długą lekturą, więc no to nie jest jakiś, powiedzmy, trudny temat do zrobienia, żeby książkę przeczytać, jedną. Natomiast w tym kontekście tych badań też się zastanawiałem, czy biorą pod uwagę ludzie, którzy odpowiadają audiobooki, ale to już inna kwestia.
I jeszcze mam jedno takie pytanko, które naszym zdaniem jest dosyć ważne. W trakcie pandemii COVID-19 i po niej dużo osób narzekało na coś, co zostało określone mgłą covidową, czyli właśnie takim szeroko pojętym osłabieniem poznawczym, że właśnie mieliśmy problem z koncentracją, z pamięcią, także wśród naszych znajomych młodych ludzi, którzy mówili, że po przejściu COVID-u no po prostu gorzej pamiętali, mieli jakieś problemy poznawcze, czy czasem nawet nie mogli przypomnieć sobie jakichś konkretnych słówek. I w tym kontekście, i także szeroko pojętego starzenia się organizmu, czy możemy w jakiś sposób naprawić nasz mózg? Czy jesteśmy w stanie naprawić szkody, które na przykład taki COVID właśnie w nas wywołał?
Oczywiście do pewnego stopnia tak. No, dopóki to nie są takie, że tak powiem, zaburzenia, które mają naturę organiczną, czyli jeżeli nie doszło do ubytku, śmierci neuronów, no to w zasadzie wszystko jest do naprawienia. Gorszych rzeczy ludzie wychodzą, że tak powiem, niż ta mgła covidowa tak zwana, więc z takich poważnych zaburzeń jak na przykład depresja, która też się wiąże jednak z dość poważnym zaburzeniem funkcjonowania i struktury również mózgu, ludzie, którzy zdrowieją, jakby wracają z tym swoim mózgiem do punktu wyjścia lub też jakby mają wszelkie możliwości, żeby mózg działał dokładnie tak samo jak sprzed pojawienia się tej choroby. Więc często te zmiany, które dotyczą tych funkcji poznawczych, bo o nich mówimy, one są wynikiem albo silnego stresu, chronicznego stresu. To jest jedna z tych hipotez, która tłumaczy jakby powód tego czegoś, co określamy jako mgła mózgowa, ta pokowidowa, czyli to długotrwały stres, który wszyscy odczuwaliśmy. On był spowodowany u jednych zagrożeniem, a u innych był spowodowany pewną frustracją z niemożności robienia tego, co normalnie byśmy robili, prawda, z brakiem kontaktu społecznego. Bardzo wiele było tych powodów chronicznego stresu, który się toczył w nas wszystkich. No i w związku z tym można powiedzieć, że ten chroniczny stres mógł spowodować pewne zmiany łącznie ze strukturalnymi zmianami w obrębie neuronów kory mózgowej, czyli one mogły utracić część połączeń, część synaps, dlatego że tak działa po prostu stres chroniczny. Nie wnikając w te szczegóły takie molekularne. No i wiemy, że takie utrata tych połączeń skutkuje tym, że ta kora mózgowa się zmniejsza. W sensie ona jest cieńsza, zajmuje mniejszą objętość. Z tego powodu właśnie, że ta mniejsza liczba tych rozgałęzień neuronów sprawia, że po prostu tą korę da się upakować w mniejszej objętości. Natomiast wiemy z wielu różnych badań, że skuteczna terapia jest w stanie jakby zwiększyć tą objętość kory mózgowej, przywrócić jej normalne, prawidłowe funkcjonowanie, czyli w pełni przywrócić te funkcje poznawcze po zaburzeniach, które są taką no, w pełni, że tak powiem, udowodnioną jednostką chorobową, jaką jest prawda, ta duża depresja, ta jednobiegunowa, czy jakiekolwiek inne choroby psychiczne czy zaburzenia. No więc tak samo jest w przypadku tej mgły mózgowej. I teraz paradoksalnie dla wielu ludzi, jak tak się stykam i rozmawiam, to takim bardzo dobrym sposobem i być może nawet najlepszym, jaki znamy, to jest sposób polegający na tym, że trzeba włączyć w swoje życie aktywność fizyczną. Ona nie wydaje się czymś, co bezpośrednio ma związek z funkcjami poznawczymi, no bo ludzie jednak wyraźnie dzielą zadania na intelektualne i fizyczne, prawda? Gdzie ta aktywność fizyczna wydaje się, że rozwija nasze mięśnie, wpływa na funkcjonowanie nasze fizjologiczne, w sensie związane z tymi narządami, układem krążenia i tak dalej. No ale wiemy też, że właśnie sprawny układ krążenia sprawnie doprowadza krew do mózgu i sprawnie odpowiada za tą podaż tego tlenu czy różnych substancji, które są potrzebne neuronom, a w związku z tym to przekłada się na lepsze funkcjonowanie kory mózgowej, przekłada się na lepsze produkowanie różnego rodzaju czynników wzrostowych, które sprzyjają utrzymaniu i rozbudowie tych sieci neuronowych w korze i nie tylko w korze, co przekłada się właśnie na to coraz lepsze funkcjonowanie mózgu. Ja mam taką prywatnie taką analogię, którą zawsze mówię, to znaczy, ponieważ my się wywodzimy, prawda, gdzieś tam nasi przodkowie to byli ludzie, którzy jednak pracowali fizycznie, więc być może jest tak, że nasz mózg ma pewien wbudowany algorytm, który polega na tym, że jak nie ruszasz się, to znaczy, że już, prawda, się zwijasz. W związku z tym nie ma sensu trzymać tego mózgu, skoro nie jesteś aktywny, znaczy, że jesteś właściwie już jedną nogą w grobie. No więc tak długo jak się ruszamy, jesteśmy aktywni fizycznie, tak długo nasz mózg również ma powody do tego, żeby pozostać jak najbardziej sprawny, ponieważ po co komuś, kto jest prowadzi osiadły tryb życia, sprawny mózg, skoro się nie rusza, nie rozwiązuje problemów, świat jest statyczny, a w związku z tym to, co jest, wystarczy do tego, w jakich sposób ktoś żyje.
Pamiętam taką z lekcji ewolucji z Alicji z Krainy Czarów, że właśnie należy cały czas biec, żeby stać w miejscu. Taka analogia mi się przypomniała w tym kontekście.
No, filozoficznie się zrobiło na sam koniec, natomiast chyba o to chodzi, bo nauka no, wywodzi się, nawet każda nauka, biologia molekularna też, od jakiejś tam filozofii tak naprawdę, filozofii na życie, czy próby poznania tak naprawdę w ogóle życia. A ja mam jeszcze pytanie jedno do pana profesora. To jaką pan ma rutynę w ciągu dnia, która pozwala panu, że tak powiem, sprawnie i w bardzo efektywny sposób utrzymywać wysoką jakość właśnie funkcjonowania mózgu? Jakąś złotą radę, którą by tam pan profesor dał? Oczywiście poza sportem, który już padł.
Ale ja chciałem o tym sporcie właśnie, dlatego że ja generalnie dawniej byłem bardzo aktywny sportowo, nie zawodowo oczywiście, ale tak amatorsko, ale potem przez długi czas tego nie robiłem, ale pewne doświadczenie na jednym z wykładów uświadomiło mi, że muszę zacząć znowu się ruszać i to było takie doświadczenie polegające na tym, że opowiadałem właśnie o tym, co jest dobre dla mózgu i mówiłem o tej aktywności fizycznej. Wstała taka dziewczyna i zapytała się mnie, a czy pan biega? A ja powiedziałem, no nie. Ona powiedziała, to widać. Nie wiem, czy chciała być złośliwa, czy po prostu była bardzo bezpośrednia, ale w każdym razie jej słowa tak dobrze, tak głośno we mnie zabrzmiały, jak najlepsza muzyka, która tak zagrała, że sprawiła, że pomyślałem sobie, że rzeczywiście człowieku, no jak ile można gadać o tym, że aktywność fizyczna jest dobra dla mózgu i ciała, a samemu jednocześnie być kimś, kto tego nie robi, co sam mówisz. Więc to było takim, może tą ostatnią kroplą, która przelała tą czarę tej mojej goryczy wobec siebie samego i samooceny i pomyślałem sobie, że pora zacząć rzeczywiście się bardziej ruszać, więc zacząłem biegać. Nie wiem, jeszcze nie odczuwam jakichś drastycznych zmian, więc nie spodziewałem się Nobla, ale myślę, że to w gruncie rzeczy dość dobrze, mam nadzieję, na mnie wpłynie.
No tak, Nobel to tylko kwestia czasu, natomiast no już można pogratulować chociażby bycia popularyzatorem roku, rozpoznawaną osobą tutaj na właśnie arenie popularyzacji nauki. Dziękujemy panie profesorze, że znalazł pan czas właśnie na to, aby porozmawiać o mózgu, o tym jak on funkcjonuje, o tym jak można go wspierać, stymulować oraz w jaki sposób pomóc sobie tak naprawdę w dniu codziennym, żeby funkcjonować lepiej, efektywniej. Bo nie tylko efektywniej w pracy, ale też i efektywniej chociażby się relaksować. Dziękuję panie profesorze jeszcze raz za dzisiejszą rozmowę. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia.
Dzięki wielkie.
Faceci w kitlach 2.0. Podcast popularno-naukowy. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji i nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.0.